Radio Szczecin i wydawnictwo Muza prezentują książkę do posłuchania. Leszek Herman. Sedinum. Wiadomość z podziemi. Czyta Piotr Grabowski.
Piękna, powiedziała cicho Dorota, patrząc z podziwem na starą mapę. Wygląda jak wczesne wydania z Florencji. Jeśli znajdowała się w trumnie Barnima, to musi być co najmniej z połowy XVI wieku. Spojrzała pytająco na Hansa. Jest starsza, odpowiedział z błyskiem w oczach. Zastanowiło ją przez moment, jak to się stało, że z bezwzględnego, zimnego typa przeistoczył się na chwilę w pełnego pasji człowieka, zdolnego do okazywania zachwytu i emocji. Starsza? Najstarsze mapy pochodzą z początku XV wieku, o ile wiem. Nie uwierzysz, jak powiem. Hans uśmiechnął się. Wczoraj w nocy jej maleńki skrawek trafił do Berlina, do naszego laboratorium. Nie sądzę, żeby konieczne było wtajemniczanie pani Fleming w nasze odkrycie. Przerwał Parsow, opierając obie dłonie na końcu stołu i patrząc na Hansa z malującą się w oczach groźbą. Hans zamilkł i popatrzył na swojego mocodawcę. Może jeśli zdradzimy jej tę w zasadzie mało istotną dla całej sprawy informację, to poczuje się bardziej zmotywowana do dalszej współpracy z nami. Hans uśmiechnął się pod nosem, patrząc ironicznie na Dorotę. Miły gość, mający swoje pasje i zainteresowania, zniknął ponownie pod maską zimnego drania. O ile nie pójdę stąd prosto na policję. Dorota pochyliła się od niechcenia nad stołem, patrząc na stary kawałek pergaminu. Właśnie sobie uświadomiłam, że dostarczenie inwentaryzacji konserwatorskiej zamku, w dodatku bez żadnej wiedzy, do czego ma służyć, nie jest przestępstwem. To nie są tajne materiały. Mapa pochodzi z XII wieku, powiedział Hans dobitnie, patrząc szyderczo Dorocie w oczy. Z satysfakcją zauważył, że drgnęła, a na jej twarzy pojawiło się niedowierzanie. Z XII to niemożliwe. Wystarczy już tych popularno-naukowych opowiastek. Parsow oparł się o stół i spojrzał na Dorotę. Na jego twarzy widać było zniecierpliwienie wymieszane z irytacją. Nie przywykł do tego, żeby ktokolwiek wdawał się z nim w dłuższe dyskusje, a jeszcze w dodatku ktoś tak bezczelny i pewny siebie jak ta cholerna Polka. Ma pani do wyboru albo dalszą współpracę z nami, która, mam nadzieję, nie będzie wymagała dalszych ofiar. Przerwał i spojrzał znacząco w kierunku Hansa, który uśmiechnął się samymi ustami. Albo? Dorota odwróciła się do Parsowa z wyzywającym wyrazem twarzy. Nie zdążył odpowiedzieć. Nad ich głowami rozległ się nagle grzmot, tak potężny, jakby nad budynkiem eksplodowała bomba. Wszystkie meble w pokoju zatrzęsły się, a stojące na stoliku śniadaniowym pod ścianą talerze i filiżanki zaświergotały metalicznie, niczym przerażone statko domowego ptactwa. Na parkingu pod oknami sali konferencyjnej rozległ się przeraźliwy chór alarmów samochodowych. Parsow podskoczył przestraszony. Na miłość boską! Odwrócił się gwałtownie w kierunku okien. Hans zdusił pod nosem przekleństwa, następnie podniósł wysoko brwi i sięgnął do kieszeni, wyjmując kluczyki na czarnym skórzanym breloku. Szybkim krokiem podszedł do okna i wyjrzał na zewnątrz. Parsow zrobił kilka kroków w jego kierunku, spoglądając trwożnie na ciemniejące niebo. Dorota zachowała zimną krew. Niezauważalnym ruchem wyjęła telefon i zanim którykolwiek z mężczyzn odwrócił się w jej kierunku, błyskawicznie zrobiła zdjęcie starego pergaminu. Zjeżdżają na prawo. Johan siedział odwrócony i patrzył w tylną szybę. To chyba tamto cholerne czarne BMW. Igor zwolnił przed samym zakrętem i zjechał z szosy na zjazd w boczną drogę prowadzącą przez las. Wcisnął pedał gazu i spojrzał w lusterko wsteczne. Czarnej terenówki nie było jeszcze widać na zakręcie. Toyota Igora zamruczała groźnie, a drzewa po obu stronach drogi zaczęły szybko uciekać w przeciwnym kierunku. Tam jest przejazd kolejowy, jęknęła Paulina. Jeśli będzie akurat zamknięty, to jesteśmy ugotowani. Nie przesadzaj, nie zaczną przecież do nas strzelać. Igor nerwowo zerkał w lusterko. Na kolejnym łagodnym łuku drogi dostrzegł daleko za nimi czarny samochód, który nieubłaganie zbliżał się w ich kierunku. Wdusił pedał gazu, przyspieszając na wąskiej drodze do 140 km na godzinę. BMW miało silnik jak smog. Byłoby bez szans z jego Toyotą w terenie, ale na zwykłej drodze to był potwór. Droga łagodnym skrętem wchodziła w ostatnią prostą, na końcu której majaczyły już pierwsze zabudowania przedmieść Szczecina. Odetchnął. Przejazd był otwarty. Jeśli tylko wjadą w dość gęstą zabudowę Dąbia, to raczej nic im nie będzie groziło. Poza tym po drodze jest komisariat. Zwolnij przed tym przejazdem. Paulina zagryzła wargi. Sama nie wiedziała, czy bardziej boi się szaleńczej, rozwijanej w dodatku na wąskiej drodze prędkości, czy tego czarnego samochodu za plecami. BMW było już jakieś 200 metrów za nimi, gdy Igor ze zgrozą zauważył, że pomarańczowe światło przed torami zmienia kolor na złowrogą czerwień. Do przejazdu zostało im tylko kilkaset metrów. Zabiją nas, Paulina jęknęła. Nikogo w dodatku nie ma przed nami na tym przejeździe. Dzwonię na policję. Johan sięgnął do kieszeni. Igor spojrzał w lusterko. Szlaban drgnął i powoli zaczął się opuszczać. Raz kozie śmierć. Zagryzł wargi i wdepnął pedał gazu do oporu. Samochód zaryczał i rzucił się do przodu. Co ty robisz? Rozwalisz szlaban! Johan wbił palce w skórzane siedzenie. Do przejazdu zostały metry, a zdarzenia następowały w ułamkach sekund. Toyota przemknęła pod opadającym szlabanem i wpadła na tory, które na szczęście w tym miejscu zalane były betonem, tworzącym całkiem równą nawierzchnię. Do szlabanu po drugiej stronie zostało kilka metrów. Z przeciwnej strony nadjeżdżał właśnie biały bus. Kierowca zatrzymał się i wbił przerażone spojrzenie w szarżującą Toyotę. Wdusił klakson, nerwowo spoglądając w kierunku nadjeżdżającego od strony miasta pociągu. Igor odbił mocno w prawo i samym skrajem przejazdu przemknął pod zamykającym się szlabanem, dosłownie w ostatniej sekundzie, mijając jego drewniane ramię. Miał wrażenie, że czas nagle zwolnił. Zobaczył, jak kierowca białego busa patrzy w jego kierunku i powoli stuka się palcem w czoło. Na przejazd bez pośpiechu wtaczał się pociąg. Czarne BMW zniknęło za długim składem towarowych wagonów. Chryste. Paulina odzyskała głos i odetchnęła. To było niezłe. Johan uśmiechnął się nerwowo i spojrzał na Igora. Igor poczuł, że ma mokry od potu kark. Skręć w prawo. Paulina schwyciła się oparcia za nim i wskazała brodą prawą stronę drogi. Jak wjedziemy pomiędzy domki, to nas nie znajdą. Toyota skręciła w boczną drogę i pomknęła między rzędami domów jednorodzinnych, zostawiając za sobą tuman kurzu. Jesteś pewien, że oni uciekali przed tymi facetami z BMW? Bondar patrzył na Pileckiego, który wytarł dłonią spocone czoło i wzruszył ramionami. Pewny nie jestem, ale to nagranie na to wskazywało. A ten facet w Mercedesie? Ojciec Fleminga. Pilecki oparł się o ścianę obok drzwi. Dzwoniłem do niego. Powiedział, że Fleming prosił go o przyjazd na lotnisko. Miał być u nich przez weekend. Nic nie wie. W poniedziałek Fleming ma tu przyjść i wreszcie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Bondar spojrzał na Pileckiego. Ten Angol i ta laska też. Dzwoń do niego, aż do skutku. Jeszcze coś. Okazało się, że tydzień temu Fleming chciał zgłosić włamanie.
Włamanie? I co?
Bondar spojrzał zaskoczony. Dyspozytorka nie przyjęła zgłoszenia, bo nic nie zginęło, a Fleming sam nie był pewien. Pilecki ponownie otarł czoło wierzchem dłoni.
Cholerny upał. Słabo znosił wysokie temperatury. Był raczej zimnego chowu, jak określał to jego ojciec.
Mimo to chciał to zgłosić. Przyjechał do komendy, ale nie doczekał się na dyżurnego.
Bondar zmarszczył brwi.
Tej samej niedzieli było także włamanie do Weber.
Pilecki spojrzał do notesu. Około 22:00 tym razem była policja i spisała wszystko. Wezwała ich sąsiadka, nie było wtedy nikogo u nich w domu.
To raczej nie może być przypadek.
Też tak myślę. Pilecki wzruszył ramionami. Nic nie znaleźli, bo pies ich spłoszył.
Bondar wziął do ręki zdjęcie sarkofagu, które od tygodnia leżało na jego biurku i wbił wzrok w ciemną na krawędziach i rozświetloną w środku fotografię.
To wszystko musi się jakoś łączyć, myślał głośno. Włamania do Fleminga i Weber, morderstwo w zamku. Nie trudno się domyślić, że chodzi o coś związanego z sarkofagiem.
Ci kolesie z BMW najwyraźniej czegoś szukają. Myśleli, że ma to Fleming albo Weber, a teraz włamali się do zamku, aby to ukraść.
Pilecki pokiwał głową. Ale szefowa pracowni konserwatorskiej zaklina się, że nic nie zginęło.
Więc pewnie w dalszym ciągu ma to Fleming albo Weber.
Albo jednak było coś w tej trumnie i oni to zabrali, powiedział Bondar. O ile pamiętam, trumną konserwatorzy jeszcze się nie zajmowali. Stała i czekała dopiero na rozpoczęcie badań. Tylko co to może być? Przecież zawartość, cała biżuteria o rzeczywiście wielkiej wartości została już przekazana do konserwacji. Ta trumna to tylko stare drewno.
Może ci Niemcy wiedzą o czymś, o czym nie wiedzą konserwatorzy?
Pilecki wzruszył ramionami. Bondar spojrzał na niego sceptycznie, po czym zmarszczył brwi.
Dorota, żegnana niechętnym wzrokiem recepcjonistki, nie zaszczycając jej nawet spojrzeniem, wyszła na zewnątrz budynku i stanęła na podejście ganku pomiędzy dwiema pękatymi kolumnami. Niebo było granatowe, a od strony Odry nadpływała ogromna, prawie całkiem czarna chmura. Wyjęła kluczyki z torebki i ruszyła w kierunku białego Mercedesa SLK. Czekając, aż elektryczny dach się zamknie nad samochodem, pozwoliła, by jej myśli swobodnie dryfowały, wpadając co chwila w mielizny niepokojów.
Trudno. Co będzie, to będzie.
Wychodząc z hotelu, podjęła już decyzję.
Odbiło ci? Za to grozi kilka lat więzienia, mowy nie ma. Nigdy się na to nie zgodzę.
Za włamanie do prezydenta też nam groziło więzienie.
Igor wzruszył ramionami. Nie mówiąc o kradzieży obrazu wartego kilka milionów funtów z brytyjskiej galerii.
Jeśli to mnie miało zachęcić do tego kretyństwa, to wybrałeś mało przekonujący sposób.
Paulina upiła kolejny łyk z butelki i odstawiła ją na blat obok zlewo zmywaka.
Jesteś pewien, że to tam? Johan popatrzył na Igora powątpiewająco.
Miało być pod różą i jest róża. W dodatku to bardzo dobrze wybrane miejsce.
Przez ponad pół wieku przeleżało spokojnie, czekając na znalazcę.
Czyli na ciebie?
Paulina pokiwała pobłażliwie głową.
Igor ściągnął usta ze zniecierpliwieniem.
A co ty się spodziewasz tam znaleźć?
Barnim zostawił informację, że coś znajduje się pod różą.
Nie, przerwała Paulina. Zostawił informację, że tęskni za starym rzeźbiarzem pod czerwoną różą. Reszta to twoja interpretacja.
Jasne.
Igor uśmiechnął się złośliwie.
Tęsknił za starym barmanem z jakiejś knajpy pod różą, który w wolnym czasie zajmował się rzeźbieniem. To dopiero jest interpretacja.
Ołtarz się tułał po Pomorzu. Był w coraz gorszym stanie. Wylądował w końcu na strychu starej szkoły w Sownie. Po prostu zabrali to, żeby nie uległo zniszczeniu. Część z tych rzeźb została przecież odtworzona podczas prac konserwatorskich. Tak były zniszczone.
A co z tymi bandziorami, którzy przed chwilą nas ścigali?
Paulina popatrzyła na kolegów, jakby chciała im uprzytomnić, że to nie jest najlepszy moment na historyczną pogawędkę.
Nie wywarło to na was żadnego wrażenia?
Uważam, że powinniśmy zadzwonić na policję, a nie planować kolejne wyczyny zagrożone pozbawieniem wolności do lat 5.
Jeśli zadzwonimy na policję, to będziemy musieli opowiedzieć im wszystko od początku, westchnął Igor.
Być może wtedy nie dowiemy się już nigdy, o co chodzi w tym wszystkim. A służby konserwatorskie, ani miasto, ani nikt w ogóle nie zgodzi się na szukanie płaskorzeźby. Natomiast skoro ja na to wpadłem, to ci degeneraci z BMW też prędzej czy później do tego dojdą. Oni nie wiedzą o ukrytym napisie na obrazie Sydonii. Paulina pokręciła głową.
Ale sami ich naprowadziliśmy na kościół w Sornie. Pewnie szybko powiążą wszystkie nitki. O starym rzeźbiarzu jest w tekście jawnym, nieukrytym. Wystarczy, że pomyślą.
Zastanawiam się nad czymś, mruknął Johan, który wpatrywał się w milczeniu w leżący na stole tablet. Paulina, która otwierała usta, żeby coś jeszcze powiedzieć na temat zagrożenia ze strony tajemniczych prześladowców, zmieniła zdanie i z ciekawością spojrzała na niego.
Wszystko zaczęło się od sarkofagu. Jego zawartość to trudne nawet do oszacowania pod względem wartości precjoza z XVI wieku. Mało tego, sam sarkofag pewnie znalazłby nabywcę za niebagatelną sumę. Później znaleźliśmy zaginiony obraz, najprawdopodobniej Cranacha, który, jeśli autorstwo się potwierdzi, będzie wart dobre kilka milionów euro. Johan oderwał wzrok od tabletu, na którym prezentował się zeskanowany list z podziemi, i spojrzał w zamyśleniu nad głowami Pauliny i Igora. Czym jest ta wielka tajemnica i ile jest warta, skoro te bezcenne rzeczy są tylko wskazówkami do jej odkrycia? Przez chwilę siedzieli w milczeniu.
No więc właśnie, powiedział w końcu dobitnie Igor i pokiwał głową.
Co właśnie? Paulina rzuciła mu zaciekawione spojrzenie. Sami widzicie, że moja śmiała teoria na temat templariuszy nie jest taka głupia.
A jeżeli to jednak tylko przypadek? Paulina uczepiła się ostatniej nitki racjonalnego sposobu myślenia. Jeżeli to twoja projekcja? Przypadkowy układ linii, kół i osi, tworzących coś, co tobie akurat kojarzy się z masońską symboliką.
Oj, Paulina.
Igor spojrzał na nią pogłażliwie. Na tym poziomie, który reprezentował Majer, nie ma takich przypadków. Cała jego twórczość w tym mieście tego dowodzi. Każdy gzyms, każdy pilaster czy kolumna, każde profilowanie użyte jest z pełną świadomością epoki, z której pochodzi i znaczenia konstrukcyjnego. Mało tego. W przeciwieństwie do tych pseudomasońskich znaków na kamienicach w mieście, każdy użyty przez niego symbol ma swoje znaczenie. Wykluczone, żeby architekt tej klasy, a w dodatku masona, więc ktoś bardzo dobrze zaznajomiony ze znaczeniem egipskich znaków i symboli, przez przypadek akurat zaprojektował coś, co niechcący przypomina skarabeusza. Spójrzcie. Igor powiększył obraz na ekranie. W centralnym punkcie kwatery znajduje się fontanna. Staw z fontanną jest także przed kaplicą główną. Woda dla Egipcjan miała znaczenie symboliczne. Wierzono, że oczyszcza z grzechów, oczyszcza duszę. To zresztą jeden z najstarszych symboli wszystkich cywilizacji, także chrześcijaństwa, które oparło na nim mit o potopie jako o zniszczeniu grzesznego świata i narodzinach nowego. Nic tutaj nie jest przypadkiem.
Zakończył dobitnie i podniósł wzrok na towarzyszy. Paulina w milczeniu wpatrywała się w ekran tabletu. To, co mówił Igor, było przekonujące, ale i tak trudno jej było pogodzić się z tym, że za ogólnie znanymi faktami, które na co dzień nie stanowią zagadki, kryją się zupełnie inne znaczenia i tajemnice. Niebezpiecznie blisko było stąd do chiromancji i astrologii, rzeczy, które zdecydowanie uważała za brednie. Z drugiej strony, od zeszłego piątku wydarzyło się tyle, zdawać by się mogło nieprawdopodobnych historii, że już sama nie wiedziała, co o tym sądzić.
Chyba zaczynam myśleć kategoriami teorii spiskowych, pokręciła głową. Właśnie przyszło mi coś na myśl.
Co takiego?
Pamiętacie, jak rozmawialiśmy na temat różokrzyżowców? Te teorie, że jest to starożytny zakon, którego pochodzenie wywodzi się jeszcze z tajemnych szkół misteryjnych Egiptu? Igor pokiwał głową. To oczywiste, że Haken i Majer, jako masoni, mogli rzeczywiście być pod wpływem mitologii różokrzyżowców. Milczący do tej pory Johan pokręcił głową z niedowierzaniem i westchnął.
To jest totalnie fantastyczne.
Dlaczego Szczecin na tym nie zarabia? Przecież odpowiednia reklama mogłaby przyciągnąć tu turystów z całej Europy. Tym bardziej, że to jeden z największych cmentarzy na świecie. Mruknęła Paulina, wciąż w osłupieniu wpatrując się w egipskie symbole na planie cmentarza centralnego.
Wróćmy do sedna.
Igor poczekał, aż Paulina i Johan podniosą głowy i powiedział dobitnie.
Jeżeli masoni chcieli coś ukryć w tym mieście, to nie było nikogo, kto byłby lepiej do tego przygotowany niż oni.
Ciszę, która na moment zapanowała w kuchni, przerwał nagle głośny dźwięk telefonu. Igor popatrzył na wyświetlacz i uniósł brwi. Przez chwilę się wahał, czy odebrać, czy odrzucić połączenie, po czym dotknął ekranu i przyłożył telefon do ucha.
Musimy się spotkać teraz, Dorota rzuciła bez wstępów.
Leszek Herman. Sedinum. Wiadomość z podziemi. Czyta Piotr Grabowski. Książka do posłuchania oczywiście tylko w Radiu Szczecin.